Drodzy Chrystusie, Bratersko, chciałbym, żebyśmy się w tej chwili tak przenieśli na Golgotę, pod krzyż i takie rozważania podjęli na temat tych ostatnich już wydarzeń na krzyżu. Wtedy, kiedy nasz Pan wisiał ukrzyżowany między dwoma łotrami, to wypowiedział kilka słów. Tam 7 zdaje się tych słów było, ale chciałbym, żebyśmy na ostatnie zwrócili uwagę. I różnie ewangeliści podają, jakie były ostatnie słowa naszego Pana. Inaczej podaje ewangelista Jan, a inaczej synoptycy, a więc ci trzej, Łukasz, Mateusz i Marek. I w Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa w 23 rozdziale i 46 wersecie. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Natomiast według ewangelisty Jana ostatnimi słowami było, że się wszystko wykonało. Pragnę. I później, kiedy go napoili gąbką z octem, powiedział, że się wszystko wykonało. Są to ostatnie słowa naszego Pana, człowieka, który kiedy przyszedł na ziemię, to miał jedno życie tylko i ogromne zadanie. Tak jak to później apostoł Paweł powie, który przyszedł, żeby śmierć zniszczyć, żeby przywrócić człowieka, w liście do Tymoteusza, żeby przywrócić człowiekowi życie, a jeszcze do tego uczynić jasną nadzieję nieśmiertelności. Śmierć zniszczyć, żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywieźć. Jak popatrzymy, że to wszystko się udało. Jezus ten ciężar udźwignął. I ewangelista Jan, kiedy właśnie włącza się do opisu ostatnich chwil Pana i mówi, że w ostatniej chwili zawołał potężnym głosem, że się wszystko wykonało. To Barclay, który tak docieka, jest takim grekoznawcą, to zauważył, że tam zostało wypowiedziane słowo greckie teletestai, jako okrzyk zwycięstwa, czegoś, co zostało spełnione. I jeszcze drugą rzecz zauważa ciekawe, to co ewangelista Jan mówi, że kiedy powiedział ten, to pisze, że skłonił głowę i umarł. I też zauważa, tak sięga tam do źródosłowu, że to słowo skłonił głowę, to tak było używane na określenie, jak ktoś kładzie głowę na poduszkę, żeby zasnąć. To tak jak jakiś uczony, gdy odkrywa, kiedy wykona jakieś ostatnie doświadczenie i widzi, że ta teoria jest prawdziwa, że to wszystko, co założył, spełnił, że czas, pieniądze nie są zmarnowane, to tak z takim zadowoleniem kończy to. To tak jak Lavoisiera wieźli na stracenie w czasie tym, kiedy po rewolucji francuskiej, to on go nie interesowało, że tam będzie za chwilę zgilotynowany. On tam prowadził do końca swoje jakieś tam chemiczne doświadczenia w głowie i śmierć go wcale, tak jakby odpoczywał przed. I takim papierkiem lakmusowym w tej całej próbie okazały się słowa Pana, kiedy powiedział, że on pragnie. Dlaczego to wypowiedział? Przedtem, kiedy mu ewangelista Marek zanotował, to kiedy podsunęli gąbkę też z tą poską, jak to nazywano wtedy ten napój, mieszaninę mirry, octu, która łagodziła ból, to pisze, że Pan Jezus nie przyjął. Chciał być zupełnie świadomym, czującym ból, cierpienie, na które sam dobrowolnie się oddał. Umiał to znosić, bo wiemy, że przez 40 dni pościł, przez 40 dni nie pił nawet na puszczy. Ale w końcu prośba o napój padła już na samym końcu, kiedy był świadomy, że wszystko wypełnił. Wtedy, choć przez chwilę może pomyślał o sobie i do końca, myślę, też chciał kontrolować te wszystkie proroctwa, które miał do wypełnienia. Te proroctwa, które mówiły o tym, że Pan Bóg go miał opuścić, że mieli pełno ich było w Starym Testamencie, o miotaniu o szaty, losu. I między innymi było też takie proroctwo, które mówiło, że mieli mu podać gąbkę z octem, napoić go octem. Był opuszczony. I jak popatrzymy na to, co tam w duszy Jezusa mogło się dziać, to zauważamy, że Pan Jezus w pewnym momencie woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest psalm mesjański, który pokazuje, co tam wewnątrz w duszy tego człowieka się działo. Dlaczego z taką ulgą później woła, że się wszystko wykonało? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. Tam nie było spokoju. Nie było spokoju, bo jeszcze w ogrójcu, kiedy się modlił krwawym potem, kiedy, tak jak Pismo Święte mówi, był w agonii, te greckie słowo agonia tam jest użyte, kiedy się pocił krwawym potem, to jeszcze tam przez moment przyszedł anioł. Ale już na krzyżu to był sam. Jeszcze stali pod krzyżem ludzie, którzy drwili z niego, którzy kazali mu zejść, prowokowali go do zejścia. Łot, który tam jeden i drugi, jeden szczególnie urągał. Jaka to była samotność. Niech poświadczy fakt, że Jezus w pewnym momencie nie woła już Ojca: Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Nie. Woła Boga: Boże mój, czemuś mnie nie opuścił? Od najwcześniejszej młodości miał Jezus świadomość, że jest Synem Boga. Tą świadomością żył i całe swoje życie rozwijało się w tej świadomości. I teraz, czy się nie znalazł na takiej krawędzi wytrzymałości, gdy zatracił zgoła tą świadomość, że ma Ojca? I wołał do Boga, jak każdy człowiek, gdy czuje się opuszczony przez Niego. I tak jak Psalm 22 mówi, że nie mam spokoju, tak słowami psalmista Dawid mówi, że nie mam spokoju. Mówię, wołam, a Ty nie odpowiadasz. I ja myślę, że to Pan Jezus też wyrażał, kiedy prosił w pewnym momencie. I tak się zastanawiamy, dlaczego nasz Pan w pewnym momencie prosił: Panie, mówi, jeżeli jest rzeczą możliwą, niech minie mnie ten kielich. Czy tu jest jakaś sprzeczność z tym, co było powiedziane, że miał iść na rzeź jak jagnię prowadzone, nie wydał swego głosu? Tak proroctwa mówiły. A tymczasem tutaj widzimy jakąś skargę. Mówi: Panie, jeżeli może ten kielich mnie minąć, to niech mnie minie, ale niech będzie wola Twoja jednak. I co naszego Pana przerażało? Nie śmierć, ja myślę. Bo na to wiedział, że był skazany, po to przyszedł, żeby życie swoje oddać. Ale myślę, że nie miał spokoju co do tego, jaka ta śmierć będzie. Że miała być i męka, i upodlenie, poniżenie przez tych ludzi, którzy go mieli stracić, oprawców. Bał się, że może niewłaściwie zareagować na to, co go spotykało. I dlatego apostoł Paweł jest w liście do Żydów, podaje taki równoległy werset w który tłumaczy, o co to w tym wszystkim chodziło. Dlaczego nasz Pan takie skargi zasyłał? I w 5 rozdziale mówi tak. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. A więc z wielkimi łzami, z wołaniem, gdzież jest ten baranek na rzeź prowadzony? Tylko że musimy wiedzieć, że to są relacje między ojcem i synem. Dla ludzi to był jak baranek. Nie wydał słowa skargi. Natomiast między ojcem a synem zachodzi taka dyskusja. Został i pisze, że został wysłuchany. I ktoś, kto tak powierzchownie bada, to mówi, może powiedzieć, że znowu jakaś sprzeczność. No, prosił, żeby być zachowanym od śmierci i został wysłuchany, a jednak stracił swoje życie. Ale musimy powiedzieć, że Pan Jezus nie bał się śmierci ciała, tak byśmy powiedzieli, ale bał się śmierci duszy. Bał się, że złamią mu kręgosłup moralny. Tak jak było w proroctwie, że jego kość nie miała być złamana. Bał się wiecznej śmierci za niewypełnienie misji, do której został powołany. Tego się bał najwięcej. I prosił właśnie o cofnięcie tego kielicha, jeżeli to jest możliwe. Tych wszystkich, tego upodlenia, tej korony cierniowej, tego wołania spod krzyża, że zejdź. Przecież mógł zejść z krzyża? W jednej chwili. W jednej chwili mógł prosić chóry anielskie, żeby przyszły mu na pomoc. To wyraźnie powiedział Piłatowi, że gdyby jego królestwo było z tego świata, to by miał do dyspozycji żołnierzy. Ale dla ludzi było tak jak u Izajasza. Jak jagnię na rzeź prowadzone nie otworzył ust swoich. I dlatego zawołał na końcu, że się wszystko wykonało. Co się wykonało? Wykonało się to, że zakończył się proces ofiary naszego Pana. W innym miejscu powiedziane proces chrztu. Znamy te wersety, które mówią, to tak jak tam, był ściśniony. Psalmista mówi, że nie mam spokoju. A tu Pan Jezus mówi, że miał spokój? Wyraźnie powiedział ust. Mam być chrztem ochrzczony, jak jestem ściśniony, a więc nie mam spokoju, póki się to wszystko nie wykona. I się wykonało szczęśliwie. Umarł baranek Boży, który gładzi grzech świata. I od tego czasu ten duchowy pokarm, jakim on sam jest, jego ciało, jego krew, jego zasługi, czekały już na wszystkich tych, którzy chcieli z tego skorzystać, którzy chcieli się pojednać z Bogiem. Jednocześnie też zmartwychwstał, można powiedzieć, Bóg. Już jako Bóg. Jezus Chrystus. I tak jak nad Izaakiem na górze Choreb wisiał miecz Abrahama, tak niebezpieczeństwo, tak jak żeśmy mówili, śmierci, wisiało nad Panem. Gdyby nie pozostał wierny swoim zasadom, swojej nauce, gdyby zapomniał wypełnić choć jedną kreskę albo jotę z zakonu, gdyby jako nowe stworzenie choć raz zakwestionował wolę Bożą, to by wszystko przepadło. I właśnie w poczuciu dobrze tej wykonanej pracy, misji, nasz Pan wypowiada ostatnie już słowa: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Jeszcze chciałbym może wrócić, taką wycieczkę zrobić odnośnie tej kreski i joty. Dłuższy czas się zastanawiałem nad tym, jak to było możliwe, że kiedy czytamy Ewangelię Synoptyków i Ewangelię Jana, to tam wyraźnie jest dzień różnicy. Prawda? No bo jak to było możliwe, że dnia 14 Nisan Żydzi mieli wieczorem się zgromadzić w jakim celu? Na wieczerzę paschalną, prawda? Baranek był zabity 14 Nisan. Mieli Żydzi zjeść baranka, a 15 co się zaczynało? Święto Przaśników. Ale jaki to był dzień? Jaki dzień? Czym on się charakteryzował? Ludzie mogli pracować? Czy nie wolno? To był sabat. To ze wszystkimi rygorami. Ognia nie można było zapalić, chodzić, nosić, żadnej pracy. I zobaczmy, co się dzieje. Jaka jest relacja synoptyków? Synoptycy mówią, że Jezus zgodnie z prawem obchodził Paschę, prawda? Więc czy przekroczył prawo, które kazało każdemu Żydowi 14 Nisan spożywać baranka? Nie przekroczył, prawda? Ale co Pan Jezus przekracza w takim razie? Jeżeli weźmiemy, czy jest tu pozorna sprzeczność, że sam umiera kiedy? 15 umiera. No skoro 14 jadł baranka, to 15 go zabili. No, to jasno wynika z Ewangelii trzech synoptyków. No i zakaz, i przez to nie wypełnia tego proroctwa o śmierci baranka. Natomiast relacja Jana tej czwartej Ewangelii co mówi? Że Jezus kiedy umarł? No właśnie, czyli 14, prawda? No i jest sprzeczność, którą różnie tłumaczono. Niektórzy tłumaczyli, że ta różnica między synoptykami a ewangelistą Janem to zachodziła dlatego, że Galilejczycy mogli dzień wcześniej, ale to są naciągane takie. Później niektórzy uważali, że Żydzi specjalnie, żeby zabić Jezusa, to przesunęli Paschę. Ale to bibliści uważają, że to też jest naciąganie z tego względu, że Żydzi za bardzo mocno byli przywiązani do Paschy i bali się w takim sensie Boga, żeby cokolwiek źle uczynić, że to jest taki fikcyjny dowód. I powstaje sprzeczność, że w czasie Paschy, ścisłego sabatu, zauważmy, co się dzieje. Że Żydzi dokonują aresztowania Pana Jezusa, a więc cała zgraja idzie z mieczami, z kijami. Osądzają Pana Jezusa. Następuje też egzekucja. Szymon Cyrenejczyk, wtedy kiedy jest największe święto Paschy, sabat, skąd wraca? Z pola, więc pracował w tym czasie. Później był zakaz palenia ognia, a Piotr, kiedy jest na dziedzińcu, kiedy sądzą Jezusa, przysiada się do ogniska, gdzie jest ognisko palone. Nikodem i niewiasty co robią, kiedy Pana Jezusa już zdjęli z krzyża? To przyszli po ten krzyż, bo przedtem poszli do miasta kupić czego? Sklepy były czynne. To tak sabat był, prawda? Ale z drugiej strony Sadyceusze, pisze, nie zachodzą do Piłata, bo chcą w czystości obchodzić Paschę. Czyli jaki jest wniosek? Że dla faryzeuszów to był, dla niektórych był 15 Nisan, kiedy sądzono Pana Jezusa, ale dla Sadyceuszów, dla kapłanów, którzy osądzili Jezusa, to był 14 Nisan. Jeden dzień różnicy jest. A większość Sanhedrynu to byli też Sadyceusze. No i co się, jak to wytłumaczyć? I tak myślę, że właściwy trop to stawia Giuseppe Ricciotti w swojej książce. Zresztą to nie jego wymysł, ale bibliści, którzy nad tym się zastanawiali, żeby to rozwiązać, jakoś żeby wytrącić argument dla tych wszystkich, którzy może widzą niedoskonałość w Ewangeliach, to się okazuje, że postawiono we właściwym kierunku kroki w zbadaniu tej sprawy. I co się okazuje? Że faryzeusze obchodzili w ogóle święto, począwszy od Paschy, Przaśników, aż podnoszenia snopa 16 Nisan i następnie Pięćdziesiątnicy, tak jak to idzie. To tak jak my, badacze, prawda? Czy Żydzi, jak obchodzą, to obojętnie jak w kalendarzu jest, kiedy wypada Pascha, czy pamiątka w naszym wypadku, to obchodzimy wtedy. Natomiast w księgach, w dawnych księgach, okazało się, że Saddeceusze mieli inną metodę liczenia. I oni wychodzili z takiego założenia, że zielone świątki, Pięćdziesiątnica, zawsze miała wypadać w niedzielę. I zaczynali liczenie od końca, od zielonych świątek. Więc ponieważ liczyli te 50 dni, wtedy wypadało też, że i w niedzielę miało być uroczystość podnoszenia snopa. Ale skoro w niedzielę miała być uroczystość podnoszenia snopa, 16 Nisan, więc 15 Nisan miała być Pascha, a 14 zabicie baranka. Ale to wtedy czasami kolidowało to, bo na przykład w piątek wypadała Pascha. I co się okazało? Że faryzeusze, i to jest udokumentowane, potrafili o jeden dzień przesunąć Paschę. Jeżeli Pascha wypadała w piątek, przesuwali o jeden dzień. O jeden dzień. Jest udokumentowane, że w czasach, kiedy nasz Pan umierał, to Pascha wypadała w piątek. I wtedy faryzeusze przesunęli o jeden dzień, na sobotę. I oni Paschę w sobotę obchodzili, żeby 16 następnego dnia podnosić snop. Natomiast faryzeusze, którzy obchodzili to tak, jak leciało, obchodzili dzień wcześniej. I zauważmy, że tak jak Rizzotti podaje, że ludzie mając do wyboru takie dwa terminy, że faryzeusze obchodzili po swojemu, saddeceusze po swojemu, więc część ludzi mogła albo tak, albo tak. Ci, którzy tam specjalnie się nie przejmowali, to obchodzili w sposób dwojaki. I to tłumaczy, dlaczego w tym czasie największego święta tak wielu ludzi zajmuje się codziennymi sprawami niedozwolonymi w czasie sabatu. I zauważmy, do czego to, w jakiś sposób to Pan Jezus też wykorzystał niejako. Że z jednej strony obchodził Paschę tak jak Żyd, prawda, właściwie, i umierał też w jakiś sposób, który był zgodny z zakonem, no bo ostatecznie główną siłą, tą, która pilnowała ceremonii, która dbała o świątynię, to byli saddeceusze. I ponieważ saddeceusze też uważali, że to jest dozwolone, a to był jeszcze ten okres 70 tygodni łaski, kiedy na przykład nawet Jan mówi, że najwyższy kapłan wypowiada pewne proroctwo. Kiedy apostoł Paweł mówi, że gdyby wiedział, to by nie powiedział nic obraźliwego wobec kapłana najwyższego. Więc Pan Bóg to też akceptował. I zauważmy, że jak pięknie to w takim razie, to wszystko tak się skupiło, że Pan Jezus z jednej strony, i że nikt nie może nic zarzucić do wypełnienia się tych proroc, że z jednej strony obchodzi jako Żyd baranka i jako Żyd też, jako ten baranek, w dozwolonym tym przedziale umiera na krzyżu. I myślę, że w taki sposób ta kreska Jota została też zachowana. Co nasz Pan wyraził słowami: w ręce Twego daję ducha mego. Słowo duch, czyli greckie słowo pneuma, a hebrajskie ruach, ma szerokie znaczenie. Znaczy życie, wiatr, umysł, usposobienie, tchnienie, a także oznacza osobę niematerialną, duchową. I oddaję ducha mego, to znaczy, że Pan przedstawił do oceny naszego Ojca całe swoje ziemskie życie. Bo to było podstawą do tego, żeby złożyć okup, oddać swoje życie za człowieka. Boska sprawiedliwość miała ocenić, czy jego człowieczeństwo okazało się doskonałe. Czy mogło stać się zadośćuczynieniem za życie naszego Ojca Adama. Czy Jezus użył wszystkich sił do przeprowadzenia misji, do której został upoważniony. Jezus oddał swego ducha Ojcu, można tak powiedzieć, ażeby ten tchnął go w tego umarłego naszego Ojca Adama. Bo to z przekazów Ewangelii widzimy, że kiedy nasz Pan Jezus uzdrawiał, czynił cuda, to moc z Niego wychodziła, życie wychodziło. I Pan Jezus oddaje te swoje życie w ręce Boga, żeby ten, w ręce tej sprawiedliwości, żeby tam ktoś, kto w przyszłości zgrzeszył, pogrążył cały rodzaj ludzki w grzechu, w śmierci, został wypuszczony. Chciałbym powiedzieć, że czasami w naszym ruchu wśród braci panuje taki myślę, błąd, że kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu się pokazywał, przybierał to ciało, które nosił podczas swojej misji na ziemi, że jakby gdyby przybrał to ciało, to czasami bracia mówią, że to byłoby takie cofnięcie okupu. Ale myślę, że cofnięcie okupu byłoby wtedy, kiedy by pragnął wrócić do życia na poziomie ludzkim. To wówczas cofnąłby okup. Było to zresztą niemożliwe dla boskiej, nieśmiertelnej istoty, żeby z powrotem powróciła do życia na ziemi. Cofnięcie okupu możliwe byłoby tylko wtedy, kiedy był na etapie ziemskiego życia nasz Pan. Mam je moc wziąć, tak powiedział w pewnym momencie. Ale że nie uczynił, więc oddał tego swego ducha w ręce Boga. To także można powiedzieć oddanie w ręce Boga tych wszystkich niewykorzystanych praw człowieka. Jako doskonały człowiek miał wiele praw, przywilejów. I zauważmy, że on życie spędził nic tego nie używając. Nic nie używając. I to oddał po to, ażeby Bóg nie tylko usprawiedliwił Adama, wzbudził, ale cały rodzaj ludzki. Oddaję ducha mego. To znaczy też, że przedstawił do boskiej oceny istotę, która miała wszelkie cechy boskości. Bo to był drugi kierunek rozwoju naszego Pana, tak byśmy powiedzieli. A więc charakter i doświadczenia zdobyte w obcowaniu z grzesznymi ludźmi miały wykształtować w naszym Panu tą boską istotę, która od Jordanu już właśnie myślała takimi kategoriami. Żyła w świecie, można powiedzieć, duchowym. Dziełem Boga miało być uzupełnienie tej istoty, tego tworu, który narodził się po wyniszczeniu duchowego bytu duchowym ciałem. Bo apostoł Paweł mówi, nigdy byśmy może tak nie podeszli, ale apostoł Paweł, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, o tym, że Pan Jezus był pierwszym z tych, którzy zmartwychwstali, to mówi w pewnym momencie, że są ciała ziemskie, zwierzęce, ale i są duchowe ciała. I właśnie Jezus oddaje ducha swojemu Ojcu, ażeby z takim pragnieniem, ażeby On przyoblekł to, co w Nim się narodziło, tam w sercu, w umyśle, we wnętrzu tego cielesnego człowieka, jakim był Jezus, ta iskra boskości, żeby była przyobleczona kiedyś nieśmiertelnym ciałem. Żeby został obleczony w atrybut Boga już, a więc nieśmiertelność, siłę, moc dawania życia innym. To, co będzie potrzebne w przyszłości, kiedy Jezus stanie się Ojcem wieczności, kiedy będzie dawał życie dla ludzi obudzonych z grobu. Oddanie Ducha Ojcu to także pokazanie, że istnieje możliwość do zachowania postawy Królestwa Niebiańskiego wśród grzesznych ludzi. Nasz Pan zostaje zabrany z niebiańskich warunków, z takiej wiecznej, byśmy powiedzieli, szczęśliwości i postawiony między ludźmi. Dotyka go grzech, przemoc, niesprawiedliwość, zazdrość ludzi, a on żyje tak, jakby go otaczali aniołowie, jakby żył w Królestwie Bożym. Dobrem oddaje za zło, chociaż to z drugiej strony z nieba przyszła taka instrukcja, że oko za oko, ząb za ząb. A on nie stosuje tego. Stosuje miłość, żyje dla innych, leczy, karmi, udowadnia, że być Bogiem to być miłością. Przebacza i modli się za swoich oprawców, aby udowadniać, że Bóg umie przebaczać, że jest cierpliwy i nie otrąca grzesznika. I właśnie na dowód tego, kiedy Jezus był na krzyżu, kiedy umarł, kiedy wypowiedział te słowa, to rozerwała się druga zasłona w świątyni. I Pan Bóg poświadczy, że stało się możliwe, aby z człowieka narodził się Bóg. Poprzez bezwzględne posłuszeństwo woli Bożej, poprzez naśladowanie charakteru Boga, poprzez nieliczenie się z kosztami, jakie trzeba było ponieść w służbie dla Boga i Jego stworzenia. W ręce Twoje oddaję ducha mego, to też słowa te oznaczają troskę Pana Jezusa Chrystusa o swój Kościół. Bo to Pan Bóg powołuje naśladowców Jezusa Chrystusa. On daje spłodzenie z Ducha Świętego i przysposabia ludzi za swoje dzieci. Zaszczepia w sercach ludzi tą boską naturę, oczyszcza sumienie od złych uczynków, wyrywa z tego świata ciemności, a przenosi do Królestwa swego Syna, do Królestwa Światłości. I właśnie każe im tutaj na ziemi tworzyć Królestwo Boże. I to jest zadanie dla ludzi ponad siły. Ponad siły. To jest dla ludzi grzesznych, zrodzonych już z niesprawiedliwości, z grzechu, jest ponad siły. Nie są ani doskonali fizycznie, ani nie mają, tak jak Jezus, doświadczeń z pobytu w niebie, u Ojca, w przedludzkim stanie. I dlatego Pan Jezus obiecuje im, że nie zostawi ich sierotami. Póki był tutaj na ziemi, z apostołami, z Kościołem, można powiedzieć, w tamtym kształcie, to wszystko było dobrze. Ale wiedział, że jak odejdzie, to oni zostaną na pastwę szatana, na pastwę świata. Ale mówi, że nie zostawi ich sierotami. Ewangelista Jan to zanotował, że miał posłać im Ducha Świętego. I właśnie Pan Jezus zostawia Kościołowi sposób na życie. Jak utwierdzić, ochronić to wszystko, co stworzył w ciągu tych 3,5 lat. Słowo duch mieści w swoim znaczeniu usposobienie, umysł, zmysł, atmosferę. Nieraz mówimy, że coś jest w takim duchu zrobione. I właśnie Izajasz w 11 rozdziale, w tym pięknym proroctwie o naszym Panu, to mówi, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana. Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia uszu rozstrzygał. Czego sam nie powiedział, to się okazało, że uzupełnili to apostołowie. Dali umiejętność korzystania ze Starego Testamentu. To właśnie dzięki temu Duchowi Świętemu, który wstąpił. Ten Duch Święty w innym miejscu jest nazwany, że to Duch Chrystusowy, zmysł Chrystusowy. To wszystko zostało dane Bogu, a później Pan Bóg dał w dniu Pięćdziesiątnicy Kościołowi. Tego ducha, to co Jezus wypracował, zostawił po sobie, to zostało nam przekazane. Jako ten cały zasób określany przez nas jako zasługi Jezusa Chrystusa Kościołowi. Pan przeciwstawił ducha ciału. Okazuje się, że wśród ludu Bożego niepotrzebne jest wcale, i to Pan Jezus pokazał, siła fizyczna, spryt, gniew, zemsta. Wszystko właśnie można załatwić rozmową, przebaczeniem, służbą. I to, że niesprawiedliwość dominuje, upominanie się o swoje rzeczy, w Nowym Testamencie lecz miłość. Jest to możliwe i świadczy o tym fakt, że pomimo, że chrześcijanie byli prześladowani później na całym świecie, włóczeni po arenach rzymskich, paleni jako pochodnie, to idea ta się rozprzestrzeniła po całym świecie i pozyskiwała zwolenników. Bo ci ludzie zrozumieli i otrzymali tą mądrość, która przewyższa wszelki rozum, że oni żyją w Królestwie Bożym, tutaj na ziemi. I jeżeli chcą kiedyś być w niebie razem ze swoim mistrzem, ze swoim Bogiem, Ojcem, to muszą już tutaj na ziemi żyć właśnie według tych reguł. I tęsknić za tym. Tylko że ważne jest, przestroga już na zakończenie, taka niech będzie, że Pan Bóg, skoro zesłał, każdego nas wyposażył w tego ducha Chrystusowego, to on pragnie, żeby ten duch, tak jak Jakub mówi w 4 rozdziale, że on jest, Pan Bóg jest zazdrosny, ma nawet imię w Starym Testamencie, zazdrosny. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Dał duchowi mieszkanie w nas. A więc otrzymaliśmy tę łaskę, żeby tą spuściznę po Jezusie wykorzystać do naszego duchowego rozwoju. Jeżeli nie chcemy odpaść od tej społeczności, wypaść spod tego pomazania, pod którym jesteśmy, które zaczęło się w Jordanie, kiedy nasz Pan został pomazany Duchem Świętym i które nas tak obejmuje ze wszystkich stron, tworzy taki pancerz i niemożliwość wyjścia na zewnątrz, w stronę świata, w ciemność, tak jak to było w Starym Testamencie w dniu Paschy. To powinniśmy tym duchem żyć, rozwijać się. Bo ci, co obchodzili, jak już powiedziałem, baranka wielkanocnego, nie mogli wyjść poza obręb tego muru. Nie mogli pójść w noc, w ciemność, tak jak Judasz, kiedy zdradził Pana Jezusa, to była noc i poszedł tą noc, taką podwójną noc potępienia. Dałby Bóg, żebyśmy mogli to wszystko oceniać, żeby ta świadomość, że tak pięknie się wypełniły te wszystkie proroctwa o naszym Panu. Ci wszyscy, którzy sprzeciwiają się Ewangelii, którzy walczą z Ewangelią, mówią, że to ludzie mogli zmanipulować to wszystko. To, że było gdzieś tam napisane w proroctwie, to, że było napisane w psalmie, że woła Dawid, że Ojcze, Boże mój, Boże, czemu się opuścił, to Jezus mógł, przypomniał sobie ten psalm i powiedzieć. Ale nie, Pan Jezus nie miał wpływu na to, że szaty Jego dzielili między siebie, że Mu bok przebili, że spełniło się wiele proroctw, które już poza Jego możliwościami były. Że trzeciego dnia zmartwychwstał, został obudzony przez Ojca. To są wszystkie dowody, dla których chrześcijanie są wierni Panu Bogu. I dałby Bóg, żebyśmy w tej dobie wielkanocnej właśnie tymi proroctwami się cieszyli wszystkimi. Bo to ten kielich, kiedy Pan Jezus zawołał, że pragnę, i dali mu kielich, w którym była tą gąbka, w której był ocet, to chociaż to było kwaśne i niedobre, to dla naszego Pana, kiedy zobaczył, że się wypełnia proroctwo, że mu podają ocet, to było jak jakiś najwspanialszy kielich. I to niech dla nas też będzie takim radością i zadowoleniem, kiedy widzimy, że w naszym życiu, które, gdy tak popatrzymy ze strony świata, to nie jest jakieś życie radosne ani pełne, pełne sukcesów, które nie ma żadnego powabu, to my wiemy, że jeżeli dla nas się wypełniają proroctwa, czy odnoszące się tam do zmartwychwstania Pana Jezusa, czy do historii Kościoła, czy nawet proroctwa o czasach ostatecznych, to niech dla nas właśnie będzie to wszystko takim kielichem radości już teraz, które z przyjemnością i spożywamy, i które buduje naszą wiarę i daje nam pewność wewnętrzną, że już niedługo przyjdzie to Królestwo, za które umarł Chrystus, o które się też codziennie modlimy, i niech da Bóg się stanie naszym udziałem, czego braterstwo też życzę, i na tym kończę.